Panie prezesie, takie pytanie troszeczkę natury ogólnej. Chciałem poznać pana opinię w tej sprawie, bo co jakiś czas, zwłaszcza w okresie kryzysu, pojawia się taka teza, że pusty pieniądz, który mamy dzisiaj do czynienia, czyli nie mający pokrycia w złocie, plus coraz bardziej skomplikowane instrumenty finansowe, jeszcze jakiś czynnik geopolityczny mogą doprowadzić do kompletnego po prostu załamania gospodarek światowych. Czy wobec tego nie należałoby jednak powrócić do parytetu złota?
To pytanie jest bardzo interesujące i można by, że tak powiem, wokół tego zorganizować całe seminarium. To mówi właśnie o tym, jaka powinna być podstawa waluty. I nawiązujemy do Bretton Woods, prawda? Pewnego porządku, który został stworzony po II wojnie światowej. Wiemy, jak Bretton Woods upadł. Wiemy jakie zmienności, jakie turbulencje na rynkach finansowych, może nieporównywalne z obecnymi, mówię o odniesieniu właśnie do tego parytetu do złotego jako stabilnej podstawy. Znaczy ja tak sięgam daleko. Popatrzmy sobie tylko na moją kadencję. Kiedy rozpoczynałem kadencję, wartość złota była około $400 za uncję. W tej chwili już przekraczała $1100. Czy to jest stabilna podstawa? Złoto jest pewnym umowną wartością, do której kiedyś w dawnym czasach, a później historycznie, zwykliśmy się odnosić. Złoto jako kruszec szlachetny. Ale czy to jest właściwa podstawa porządku finansów, mam ogromne wątpliwości. Myślę, że po tym kryzysie, jak mieliśmy do czynienia z Bretton Woods II, być może będzie poszukiwanie nowego porządku. Porządku, który... bo obecny porządek finansów w dużej mierze opiera się na wiążącej walucie, jakim jest dolar. Tutaj zmienności również pokazały pewne elementy wpływające na niestabilność gospodarek globalnych, światowych. Różne są pomysły. W Azji się mówi o SDR-ach, czyli jednostkach przeliczeniowych, które nie mogą spełnić roli waluty wiodącej ze względu na to, że nie istnieje taki rynek, nie istnieje taka płynność, nie istnieją w ogóle mnogość instrumentów, które mogłyby stać się pewnym zamiennikiem dla dolara. Jeszcze przez długie lata dolar będzie podstawą porządku finansów światowych. Pytanie, czy tak trwało, to jest pytanie, na które właśnie wszyscy dzisiaj usiłujemy sobie odpowiedzieć. Akurat miałem zaszczyt zorganizować w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku, wewnętrzne seminarium. Seminarium, w którym Narodowy Bank Polski gościł chyba najważniejsze postacie, jeśli chodzi o kwestie porządku, które mogłyby się odnosić do porządku walutowego. To było zamknięte seminarium, nie upublicznialiśmy i w dalszym ciągu nie będę mówił o efektach tego seminarium, ponieważ wartością jest możliwość wymiany myśli i dyskusji otwartej między różnymi przedstawicielami różnych ważnych instytucji. A był szef Banku Rozliczeń Międzynarodowych, gubernator Banku Centralnego Meksyku, Guillermo Ortiz, był dyrektor generalny Banku Rozliczeń Międzynarodowych, był wiceprezes Banku Centralnego, który dysponuje chyba największą ilością rezerw w dolarach, właśnie Banku Chin, był prezes Banku Indii, Indie, chyba kolejne co do wartości Indie, które tak jakby nawiązując do pana uwagi, były nabywcą potężnej ilości złota w zeszłym roku. Potężnej ilości złota. Ważne było też znalezienie tych motywów. Był szef, główny członek zarządu i główny ekonomista Europejskiego Banku Centralnego. I pewnie pominąłem jeszcze kilka ważnych postaci, bo byli bankierzy centralni z ważniejszych banków. W każdym razie w tym gronie mogliśmy to dyskutować. I jedno, co mogę zdradzić z tej dyskusji, to, że nie ma w tej chwili łatwych rozwiązań i że nie ma nawet przewidywalnych rozwiązań. Więc ten porządek, który oparty jest na obecnym systemie, jakiś czas będzie zapewne trwał, ale prawdą jest, że myśli się już o przyszłości.
Panie prezesie, przez stulecia zawsze własna moneta, własny pieniądz był takim atrybutem państwowości, suwerenności. W związku z tym chciałbym się zapytać, jakie korzyści odniesie Polska po przystąpieniu do strefy euro i jakie będzie miała możliwości oddziaływania, prowadzenia jakiejkolwiek polityki pieniężnej w tej sytuacji.
Znaczy, co do korzyści, to odwoływałbym się do raportu kosztów i korzyści zaprezentowany przez Narodowy Bank Polski, który będzie podlegał pewnej weryfikacji, ponieważ kryzys pewne zjawiska pokazał w nieco innym świetle. Więc tego typu weryfikacja, albo raczej bym powiedział suplementy tego raportu, czy suplementy do tego raportu, będą prezentowane jeszcze w tym roku, w kolejnych kwartałach. Natomiast jedno chciałem podkreślić. To powinna być decyzja przede wszystkim ekonomiczna, również polityczna, ale przede wszystkim ekonomiczna. I tego typu korzyści, o których się mówi, czyli zwiększenie bezpieczeństwa, stabilności waluty, czy zwiększenia zdolności naszej gospodarki do rozwoju swego potencjału, do rozwoju eksportu, czy też, no już mniej, bardziej ostrożnie mówię o tym najczęściej powtarzanym potanieniu pieniądza, tak, kosztu kapitału. Chociaż zwiększenie wiarygodności Polski będzie oznaczało w przepływach międzynarodowych potanienie tego kapitału. To musimy ocenić tą decyzję przede wszystkim ekonomicznie. W tej chwili jesteśmy w sytuacji takiej, że ze względu na kryzys kalendarz uległ przewartościowaniu. I jeszcze raz powtarzam, największym ograniczeniem co do ustalenia daty jest kwestia spełnienia kryterium fiskalnego. I biorąc pod uwagę przyszłość globalnej ekonomii, która będzie mniej lub bardziej przyszłością różnych stref ekonomicznych, różnych stref, różnych walut. To prawda, kwestia powołania waluty dla rejonu Zatoki Perskiej, która miała nastąpić w 2010, została opóźniona o kilka lat. Nie wiem, na jakim etapie jest kwestia randa południowoafrykańskiego. Jeszcze być może za wcześnie, żeby myśleć o tego typu podejściu w Azji. Ale w pewnym momencie dla gospodarki polskiej będzie wybór, czy być państwem z własną walutą, trochę niszowym, prawda? Znaczy, jeśli chodzi o kwestie gospodarcze, zajmować pozycje bardziej niszowe, czy dołączyć się do silnej grupy. Euro należy do najsilniejszych walut świata. Jest to w tej chwili druga pod względem ważności waluta świata. Mówię z podkreśleniem w tej chwili. Tak.